Rozdział 23. Boże Narodzenie na oddziale zamkniętym. Czy to dlatego Dumbledore nie chciał spojrzeć mu w oczy? Czy spodziewał się ujrzeć w nich Voldemorta? Bał się, że ich czysta zieleń może nagle zamienić się w szkarłat, a zamiast źrenic pojawią się pionowe szparki jak u kota? Harry przypomniał sobie wężową twarz Voldemorta wyrastającą z tyłu głowy profesora Quirrella i pomacał własną głowę, zastanawiając się, co by poczuł, gdyby Voldemort nagle wychynął mu z czaszki. Poczuł się brudny, skalany, jakby nosił w sobie jakiś śmiertelny wirus. Poczuł, że nie jest godny siedzenia w jednym wagonie metra z niewinnymi, nieskalanymi ludźmi, których umysłów i ciał nie plugawiła skaza Voldemorta. Bo on nie widział tego węża, on nim był. Teraz jest tego pewny. A potem nawiedziła go straszliwa myśl, pewne wspomnienie zaczęło się tłuc w jego mózgu, aby wydobyć się na zewnątrz, coś, co sprawiło, że spazm targnął mu wnętrzności, które skręciły się jak węże. Czego on tak bardzo pragnie, oprócz nowych zwolenników? To coś w rodzaju broni, coś, czego nie miał ostatnim razem. To ja jestem tą bronią, pomyślał Harry i poczuł się tak, jakby w jego żyłach popłynęła trucizna, mrożąc krew. Oblał się potem i zachwiał, poddając bezwolnie kołysaniu pociągu mknącego ciemnym tunelem. To ja jestem tym, którego Voldemort pragnie użyć do swych celów. To dlatego śledzą mnie i pilnują, gdziekolwiek jestem. Nie robią tego dla mojego bezpieczeństwa. Robią to, żeby ochronić innych. Tylko że im się to nie udaje. Nikt nie może przecież pilnować mnie cały czas w Hogwarcie. To ja zaatakowałem pana Weasleya zeszłej nocy. Voldemort zmusił mnie do tego i może być we mnie, przysłuchując się moim myślom, nawet w tej chwili. Harry, kochanie, dobrze się czujesz? Szepnęła pani Weasley, wychylając się do niego przez Ginny, gdy pociąg mknął z grzechotem przez ciemny tunel. Nie wyglądasz najlepiej, niedobrze ci? Wszyscy go obserwowali. Potrząsnął głową i wpatrzył się w reklamę ubezpieczeń mieszkaniowych. Harry, na pewno nic ci nie jest? Zapytała ponownie pani Weasley, kiedy szli wokół niestrzyżonego trawnika pośrodku Grimwood Place. Jesteś taki blady, spałeś trochę dziś rano? Zaraz pójdziesz do łóżka i prześpisz się parę godzin przed kolacją, dobrze? Kiwnął głową. Oto pojawiła się gotowa wymówka, by z nikim nie rozmawiać, a tego właśnie pragnął, więc kiedy pani Weasley otworzyła drzwi, przeszedł szybko obok stojaka na parasole, z nogi trola wspiął się po schodach i wpadł do sypialni. Tu zaczął krążyć od ściany do ściany obok dwóch łóżek i pustego portretu Phineasa Nigellusa, a w mózgu aż mu się roiło i wrzało od pytań i jeszcze straszniejszych myśli. Jak doszło do tego, że stał się wężem? Może jest animagiem? Nie, to niemożliwe. Przecież by o tym wiedział. Może to Voldemort jest animagiem? Tak, pomyślał Harry, to by pasowało. Wtedy mógłby się zmieniać w węża. Ale jeśli mnie opętał, to obaj możemy ulegać przemianie. Tylko że to nadal nie wyjaśnia, w jaki sposób dostałem się do Londynu i powróciłem do łóżka w ciągu około 5 minut. Ale w końcu Voldemort jest najpotężniejszym poza Dumbledorem czarnoksiężnikiem na świecie, więc pewnie przenoszenie ludzi z miejsca na miejsce nie stanowi dla niego żadnego problemu. I wówczas, czując jak panika przeszywa go na wskroś, pomyślał: to szaleństwo. Jeśli Voldemort posiadł moje ciało, to przeze mnie ma znakomity wgląd w kwaterę główną zakonu Feniksa. Dowie się, kto jest członkiem zakonu i gdzie jest Syriusz. No i przecież usłyszałem mnóstwo rzeczy, których nie powinienem wiedzieć. Wszystko, co mówił mi Syriusz owego pierwszego wieczoru. Tak, tylko jedno mu zostało. Musi natychmiast opuścić dom przy Grimwood Place. Spędzi Boże Narodzenie w Hogwarcie, sam, bez nich. Będą bezpieczni, przynajmniej przez ferie. Ale nie, tego nie może zrobić. Przecież w Hogwarcie zostało sporo uczniów, których mógłby zranić czy okaleczyć. Co by było, gdyby tym razem rzucił się na Simiusa, Dina albo Neville'a? Zatrzymał się i zagapił w pustą ramę portretu Phineasa Nigellusa. Poczuł ucisk w żołądku. Nie ma wyjścia. Musi wrócić na Privet Drive, odciąć się całkowicie od świata czarodziejów. Tak, jeśli już musi to zrobić, nie ma co dłużej czekać. Starając się za wszelką cenę nie myśleć o reakcji Dursleyów, gdy zobaczą go na swoim progu 6 miesięcy wcześniej niż się spodziewali, podszedł do kufra, zatrzasnął wieko, zamknął je na klucz i rozejrzał się machinalnie za Hedwigą, zanim sobie przypomniał, że jest nadal w Hogwarcie. Świetnie, nie będzie musiał taszczyć tej klatki, po czym chwycił za jeden koniec kufra i zaczął go ciągnąć w stronę drzwi. Był już w połowie drogi, gdy rozległ się chytry głos. Uciekamy sobie, co? Rozejrzał się. Phineas Nigellus pojawił się na płótnie swego portretu i opierał się o ramę, patrząc na niego z rozbawieniem. Nie, nie uciekamy sobie, nie, rzekł Harry, pociągnąwszy kufer o kilka stóp. Myślałem, rzekł Phineas Nigellus, gładząc spiczastą brodę, że przynależność do Gryffindoru zobowiązuje do dzielności. Coś mi się wydaje, że lepiej byś się czuł w moim domu. Myśli zgoni, jesteśmy dzielni, tak, ale nie głupi. Kiedy mamy wybór, zawsze wybieramy ratowanie własnego karku.
Ja nie ratuję własnego karku, odpowiedział zwięźle Harry, ciągnąc kufer przez wyjątkowo pofałdowany, zjedzony przez mole dywan tuż przed drzwiami.
Ach, rozumiem, rzekł Phineas Nigellus, wciąż gładząc brodę. To nie jest ucieczka tchórza. Jesteś po prostu szlachetny.
Harry zignorował to. Trzymał już dłoń na klamce, kiedy Phineas Nigellus powiedział:
mam dla ciebie wiadomość od Albiusa Dumbledora.
Harry obrócił się w miejscu.
Jaką? Zostań tam, gdzie jesteś.
Przecież tu jestem, prychnął Harry, nie zdejmując ręki z klamki. Więc co to za wiadomość?
Właśnie ci ją przekazałem, tempaku, rzekł spokojnie Phineas Nigellus. Dumbledore mówi, zostań tam, gdzie jesteś.
Ale dlaczego? Zapytał żywo Harry, puszczając koniec kufra. Dlaczego chcę, żebym tu został? Co jeszcze powiedział?
Nic więcej, odpowiedział Phineas Nigellus, unosząc wąską czarną brew, jakby uznał te pytania za oznakę braku ogłady.
Gniew wezbrał w Harrym, zbliżając się do granicy wybuchu jak wąż wychylający łeb z wysokiej trawy. Był wyczerpany, w głowie miał mętlik, doświadczył paniki, ulgi, potem znowu trwogi w ciągu 12 godzin, a Dumbledore wciąż nie chce mu nic powiedzieć.
Więc to tak, zawołał, zostań tutaj.
To już słyszałem po tym, jak zostałem zaatakowany przez dementorów. Siedź cicho, Harry, a my dorośli jakoś to wszystko rozwiążemy. Nie powiemy ci nic więcej, bo twój maleńki móżdżek mógłby sobie z tym nie poradzić.
Wiesz co, właśnie to sprawiało mi taką udrękę, kiedy byłem nauczycielem, zagrzmiał Phineas Nigellus jeszcze głośniej niż Harry. Młodzi ludzie są tak piekielnie przekonani, że mają absolutną rację we wszystkim. A nie przyszło ci na myśl, ty biedny, nadęty gogusiu, że może istnieć jakiś zupełnie oczywisty powód, dla którego dyrektor Hogwartu nie wtajemnicza cię w każdy najdrobniejszy szczegół swojego planu? Czujesz się tak strasznie doświadczony przez los, a nigdy cię nie zastanowiło, że jak dotąd wykonywanie poleceń Dumbledora nie wyrządziło ci krzywdy? Nie, nie, ty podobnie, jak wszyscy młodzi ludzie, jesteś całkowicie przekonany, że to ty coś odczuwasz, że tylko ty myślisz, że tylko ty rozpoznajesz zagrożenie, że tylko ty jesteś na tyle mądry, żeby przewidzieć, co może planować czarny pan.
A więc on jednak planuje coś, co ma związek ze mną, tak?
No, czy ja coś takiego powiedziałem? Zapytał Phineas Nigellus, przyglądając się swoim jedwabnym rękawiczkom. A teraz wybacz mi, mam coś lepszego do roboty, niż wysłuchiwać narzekań na udręki wieku dojrzewania. Miłego dnia!
Podszedł do ramy i zniknął. Wspaniale! Idź sobie! Ryknął Harry do pustej ramy i przekaż Dumbledorowi moje podziękowanie za nic. Pusta rama milczała. Dysząc ze złości, Harry zaciągnął kufer z powrotem na miejsce, w nogach łóżka, a potem rzucił się twarzą na zjedzoną przez mole narzutę. Zamknął oczy. Ciało ciążyło mu nieznośnie, wszystko go bolało. Czuł się tak, jakby odbył długą wędrówkę. Wydawało mu się niemożliwe, że niespełna 24 godziny temu Cho Chang podeszła do niego, kiedy stał pod jemiołą. Był tak zmęczony, ale bał się zasnąć. Nie wiedział, jak długo zdoła wytrzymać bez snu. Dumbledore powiedział, że ma tutaj zostać. To chyba oznacza, że może zasnąć. Ale tak się bał. A jeśli to znowu się wydarzy? Zapadał się w ciemność. Znowu było tak, jakby miał w głowie film, który tylko czekał, żeby się wyświetlać. Szedł pustym korytarzem ku czarnym drzwiom, wzdłuż chropowatych kamiennych ścian oświetlonych mdłym blaskiem pochodni, mijając po lewej stronie jakieś schody wiodące w dół. Doszedł do czarnych drzwi, ale nie mógł ich otworzyć. Stał gapiąc się w nie, rozpaczliwie pragnąc przez nie wejść. Było za nimi coś, czego pragnął całym sercem, jakaś nagroda przekraczająca wszelkie marzenia. Gdyby tylko ta blizna go tak nie piekła, mógłby to wszystko przemyśleć. Harry! Dobiegł go z daleka głos Rona. Mama mówi, że kolacja już gotowa, ale zostawi ci coś, jeśli chcesz jeszcze poleżeć. Otworzył oczy, ale Ron już wyszedł z pokoju. Nie chce zostać ze mną sam na sam, pomyślał Harry. Nie po tym, co powiedział o mnie Moody. Pewnie nikt nie będzie go tu chciał, skoro już wiedzą, kto w nim siedzi. Nie zejdzie na dół na kolację, nie będzie ich narażał na swoje towarzystwo. Przewrócił się na drugi bok i po chwili znowu zapadł w sen. Obudził się wczesnym rankiem, czując w brzuchu ssanie z głodu. Ron chrapał w sąsiednim łóżku. Rozejrzał się po pokoju i dostrzegł ciemną sylwetkę Phineasa Nigellusa, stojącego znowu w ramach swego portretu. Przyszło mu do głowy, że Dumbledore mógł tutaj przysłać Phineasa, żeby go pilnował, żeby go powstrzymał od rzucenia się na kogoś. Poczucie skalania powróciło z jeszcze większą mocą. Prawie pożałował, że posłuchał Dumbledora i został. Jeśli takie miało być odtąd życie przy Grimmauld Place, to może jednak lepiej znosić udręki Private Drive. Następne przedpołudnie wszyscy prócz Harry'ego spędzili na rozwieszaniu świątecznych dekoracji. Harry nie pamiętał Syriusza w tak dobrym nastroju. Śpiewał właśnie kolędy, najwyraźniej zachwycony, że spędzi Boże Narodzenie w towarzystwie przyjaciół. Słyszał jego głos przez podłogę zimnego i pustego salonu, w którym siedział samotnie, patrząc, jak niebo za oknami bieleje, zapowiadając śnieg. Świadomość, że siedzi tu sam, sprawiała mu jakąś przewrotną satysfakcję. Mogą sobie o nim swobodnie rozmawiać, co z pewnością teraz robią. Kiedy usłyszał z dołu panią Wesley wołającą go łagodnie po imieniu w porze drugiego śniadania, uciekł na górę. Około 6 po południu ktoś zadzwonił do drzwi i rozległy się wrzaski pani Blake. Przypuszczając, że to Mundungus albo inny członek zakonu, Harry oparł się wygodniej o ścianę w pokoju hipogryfa Hardodzioba, gdzie się ukrywał i karmiąc Hardodzioba zdechłymi szczurami, próbował zapomnieć o głodzie. Wzdrygnął się, gdy kilka minut później ktoś załomotał w drzwi. — Wiem, że jesteś tam! — usłyszał głos Hermiony. — Proszę cię, wyjdź! Chcę z tobą pomówić! — A co ty tutaj robisz? Zapytał ze zdumieniem Harry, otwierając drzwi, podczas gdy Hardodziob drapał pazurami wysłaną słomą podłogę w poszukiwaniu resztek szczura, które upuścił.
Myślałem, że jesteś na nartach z rodzicami.
Mówiąc szczerze, jazda na nartach nie jest moim ulubionym zajęciem, odpowiedziała Hermiona, więc przyjechałam na Boże Narodzenie. Miała śnieg we włosach i twarz zarumienioną od zimna. Ale nie mów tego Ronowi, powiedziałam mu, że to świetna zabawa, bo wciąż się ze mnie wyśmiewał. Rodzice byli trochę zawiedzeni, ale powiedziałam im, że każdy, kto poważnie myśli o egzaminach, został w Hogwarcie, żeby się uczyć. Chcą, żeby mi dobrze poszło, więc chyba zrozumieli. No ale chodźmy do waszej sypialni, dodała wesoło. Mama Rona napaliła tam w kominku i zrobiła nam kanapki. Harry zszedł za nią na drugie piętro. Kiedy otworzył drzwi sypialni, zdziwił się, widząc Rona i Ginny siedzących na łóżku. Przyjechałam błędnym rycerzem, oznajmiła im beztrosko Hermiona, ściągając kurtkę. Dumbledore powiedział mi wczoraj rano, co się stało, ale musiałam poczekać do oficjalnego zakończenia semestru. Umbridge już się wścieka, że zwialiście jej sprzed nosa, chociaż Dumbledore jej powiedział, że pan Wesley jest w szpitalu świętego Munga i że dał wam pozwolenie na odwiedzenie go. No więc usiadła obok Ginny i obie spojrzały na Harry'ego. Ron przyglądał mu się od początku. Jak się czujesz? Zapytała Hermiona.
Świetnie, odrzekł sucho Harry.
Och, nie kłam, Harry, żachnęła się Ron i Ginny mówią, że ukrywasz się przed wszystkimi od czasu, gdy wróciliście ze szpitala.
Tak mówią?
Obrzucił Rona i Ginny gniewnym spojrzeniem. Ron spuścił głowę, ale Ginny wcale nie wyglądała na zmieszaną.
Bo to prawda, powiedziała, ty nas wszystkich unikasz.
To wy mnie unikacie, odpowiedział ze złością Harry.
Może unikacie się na zmianę i nie możecie na siebie trafić? Zapytała Hermiona, a kąciki jej ust zadrgały.
No, bardzo śmieszne, mruknął Harry, odwracając się.
Och, przestań wreszcie czuć się niezrozumiały. Rozumiany przez wszystkich, ofuknęła go Hermiona. Już mi powiedzieli, co podsłuchaliście wczoraj wieczorem uszami dalekiego zasięgu.
Naprawdę? Warknął Harry, wciskając ręce głęboko do kieszeni i przyglądając się śniegowi gęsto padającemu za oknem.
Stałem się ulubionym tematem rozmów, tak? Zaczynam się do tego przyzwyczajać.
Ale chcieliśmy z tobą porozmawiać, powiedziała Ginny, a ty wciąż się ukrywasz od czasu, gdy wróciliśmy.
Bo nie mam ochoty na rozmowy, odburknął Harry, coraz bardziej zdenerwowany.
No, to trochę głupie z twojej strony, powiedziała ze złością Ginny, bo przecież jestem jedyną znaną ci osobą, którą Voldemort opętał i mogę ci powiedzieć, jak to jest.
Harry zamarł, kiedy dotarł do niego sens tych słów. Odwrócił się do niej.
Zapomniałem.
Szczęściaż z ciebie, powiedziała cicho Ginny.
Przepraszam, powiedział szczerze Harry. Więc myślisz, że jestem opętany?
A pamiętasz wszystko, co robiłeś? Masz jakieś wielkie, białe plamy w pamięci?
Harry wytężył mózg.
Nie.
To nie zostałeś opętany przez sam wiesz kogo. Kiedy to zrobił ze mną, nie pamiętałam, co robiłam przez całe godziny. Nagle stwierdzałam, że gdzieś jestem i nie wiedziałam, jak się tam znalazłam.
Harry prawie nie śmiał jej uwierzyć, a jednak mimo woli poczuł ulgę.
A ten sen o twoim ojcu i o wężu...
Harry, przecież miałeś już takie sny, powiedziała Hermiona. W zeszłym roku miałeś przebłyski tego, co zamierzał zrobić Voldemort.
Ale to było co innego, odrzekł Harry, kręcąc głową. Teraz byłem jakby w skórze tego węża, jakbym to ja był tym wężem. A jeśli Voldemort w jakiś sposób przeniósł mnie do Londynu?
Nadejdzie taki dzień, powiedziała Hermiona zirytowanym głosem, w którym przeczytasz dzieje Hogwartu, i może to ci wreszcie uświadomi, że będąc w Hogwarcie nie można się teleportować. Nawet Voldemort nie zdołałby sprawić, żebyś wyfrunął ze swojego dormitorium.
Harry, nie ruszałeś się z łóżka, odezwał się Ron. Widziałem, jak rzucałeś się w pościeli na minutę przed tym, jak zdołaliśmy cię obudzić.
Harry zaczął przechadzać się po pokoju, rozmyślając. To, co oni wszyscy mówili, nie tylko przynosiło mu ulgę, ale brzmiało całkiem rozsądnie. Nie zastanawiając się, co robi, wziął kanapkę z talerza na łóżku i wepchnął ją sobie łapczywie do ust.
To jednak nie ja jestem tą bronią, pomyślał. Poczuł się tak szczęśliwy, że chętnie przyłączyłby się do Syriusza, który właśnie przechodził pod ich drzwiami, zmierzając do pokoju Hardodzioba i wyśpiewując: do szopy, hipogryfy, do szopy, wszyscy wraz.